Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie Panu, gromadzimy się przy Chrystusowym ołtarzu w to święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, aby oddać cześć niepokalanej dziewicy. Słyszeliśmy przed chwilą, że u Boga nie ma nic niemożliwego. I tak też, moi drodzy, dzięki waszym staraniom, dzięki waszym wysiłkom, dzięki temu, że podjęliście to wezwanie do walki w obronie wiary, powstało to miejsce, w którym sprawowany jest katolicki kult, bez jakiejkolwiek domieszki, błędu, zepsucia i zła. I Bogu niech będą dzięki za to, że w tej walce o wiarę, którą wszyscy katolicy winni toczyć, bierzecie udział po stronie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo, moi drodzy, wszyscy jesteśmy uczestnikami duchowej wojny, jedynej prawdziwej wojny, jaka trwa dzisiaj na świecie. Wojny, której stawką jest wasze życie wieczne. I będziemy, moi drodzy, dzisiaj, jutro próbować zrozumieć, co winniśmy czynić. Będziemy, moi drodzy, analizować otaczającą nas rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie taką, jaką prezentują nam media, nie taką, jaką my chcielibyśmy, aby była, ale taką, jaką jest. Będziemy się zastanawiać, co jeszcze możemy zrobić, aby dołożyć naszą cegiełkę do zwycięstwa Chrystusa Króla. Kochani moi, to święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny jest dla nas doskonałą okazją, abyśmy przypomnieli sobie, na czym polega, jaki jest cel naszego ludzkiego życia i co powinien czynić Kościół Święty. Ale aby znaleźć odpowiedzi na te dręczące nas pytania, musimy cofnąć się do samego początku istnienia świata, aby zrozumieć, gdzie i kiedy ta wojna się rozpoczęła i jacy są uczestnicy tej duchowej walki. Ojcowie Kościoła mówią, że kiedy Pan Bóg stworzył anioły, wówczas ukazał im drobną, kruchą istotę Maryję z Nazaretu, oznajmiając, że będzie ich królową. I na widok tak kruchego istnienia Lucyfer, najwspanialszy, największy z wszystkich aniołów, wykrzyknął: non serviam, nie będę służył. A wraz z nim ogromna ilość aniołów, które ten jego okrzyk powtórzyły, zbuntowały się przeciwko woli Bożej ze względu na swoją pychę. I od tamtej pory, od czasu tamtego lucyferiańskiego buntu, rozpoczęła się duchowa wojna, rozpoczęła się także i walka, która jest udziałem każdego z nas. Bo szatan czyni, co tylko może, aby jak najwięcej dusz uczynić uczestnikami swojego nieszczęścia. Tak jak Pan Bóg pragnie uczynić ludzi uczestnikami swego szczęścia, tak demon pragnie uczynić nas uczestnikami swego nieszczęścia, więc pragnie, aby jak najwięcej ludzi trafiło w ogień wieczny, w piekle. Spójrzcie, moi drodzy, na kuszenie naszych prarodziców. Adam i Ewa zostali stworzeni w stanie szczęśliwości. Niczego im nie brakowało. Pan Bóg dał im raj. Nie chorowali, nie musieli martwić się, troszczyć o jutro, nie musieli ciężko pracować, żeby się utrzymać. Na wyciągnięcie ręki mieli wszystko, czego tylko było im potrzeba. Ale tymi Bożymi darami wzgardzili. I tak dokonana została druga wielka zdrada. tym razem przez naszych prarodziców Adama i Ewę, którzy dokładnie tak jak Lucyfer odrzucili wolę Bożą z uwagi na swoją pychę. Grzech pierworodny był grzechem pychy. Pan Bóg zabronił naszym prarodzicom spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. I przywykliśmy wyobrażać sobie, że była to jabłoń. Przywykliśmy wyobrażać sobie, że Pan Bóg zabronił Adamowi i Ewie skosztowania rajskiego jabłuszka. Ale co tak naprawdę kryło się za tym drzewem? Drzewem poznania dobra i zła. Gdy sięgniemy do Księgi Rodzaju, wówczas, gdy zerkniemy do dialogu, jaki Ewa zaczęła prowadzić z kusicielem, diabeł wypowiada słowa: jeżeli skosztujecie owoców z tego drzewa, staniecie się jako bogowie. Staniecie się jako bogowie, a więc to wy będziecie decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. A przecież jest to wyłączna prerogatywa, wyłączne uprawnienie Stwórcy, aby swojemu stworzeniu nakreślać prawo moralne, wskazywać, co jest dobre, a co jest złe. Adam i Ewa zapragnęli zastąpić, zająć miejsce Boga. A więc dokonali zdrady. Dokładnie takiej samej zdrady, której dokonał Lucyfer. W ich grzechu pierworodnym niesie się echo tamtego lucyferiańskiego okrzyku: non serviam, nie będę służył. Echo tego grzechu, tego okrzyku niesie się przecież także i w każdym naszym grzechu uczynkowym. A dziś jakże głośno, kiedy chce nam się wmówić, że w demokratycznym głosowaniu można zdecydować, co jest dobre, co jest złe, co jest małżeństwem, a co nie. Kto może żyć, a kto prawa do życia nie ma. Po tym akcie zdrady wobec naszego najlepszego Ojca, jak doskonale powinniście pamiętać z lekcji katechizmu, Adam i Ewa utracili raj, zostali z niego wygnani. Zostali z niego wygnani, bo podeptali Bożą przyjaźń, wzgardzili Bożymi darami. I żaden człowiek nie byłby w stanie tej przepaści, jaka powstała między stworzeniem, upadłą ludzkością, a Stwórcą pokonać. Żaden człowiek nie był w stanie zadośćuczynić Bożemu Majestatowi za wyrządzonemu obrazę. I trzeba było, moi drodzy, działania samego Boga, aby upadła ludzkość została podniesiona. I to właśnie, to działanie Boże opisuje słowo religia. Więc jeżeli ktokolwiek będzie wam starał się wmówić, że jest wiele religii, że można sobie wybrać taką, jaka ci pasuje, to jest zwykłym kłamcą i posłańcem samych piekieł. Bo religia może być tylko i wyłącznie jedna. Bo, moi drodzy, to jest, religia jest tym aktem wyciągnięcia ręki przez Boga do upadłej ludzkości, aby ją podnieść, aby ją przyprowadzić na nowo do siebie, religare, wiązać na nowo. I doskonale jako katolicy wiem, że tym aktem, który pozwolił przywrócić przyjaźń między Bogiem a nami, była krzyżowa ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. I doskonale pamiętamy, że Pan Bóg, już wypędzając naszych prarodziców z raju, zapowiedział, że ześle na ziemię Mesjasza, Zbawiciela. I wybrał sobie naród, który miał dla tego Mesjasza stać się kolebką, miał stać się domem. Naród izraelski, naród żydowski. Naród, który został przez Pana Boga obdarzony szczególnymi darami, szczególnymi łaskami. Ze względu na rolę, jaką miał do odegrania w historii zbawienia. Naród, który Pan Bóg wychowywał, do którego przemawiał ustami proroków, który przygotowywał na przyjście Zbawiciela. Kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, to wówczas widzimy, jak bardzo Żydzi zostali wybrani, wywyższeni ponad ludy pogańskie. Stali się narodem wybranym, narodem Bożym. I doskonale wiemy, moi drodzy, co z tym swoim wybraństwem uczynili. Kiedy Syn Boży przyszedł na ten świat, a dziś wspominamy dzień inkarnacji, wcielenia drugiej osoby Trójcy Przynajświętszej, która przyjęła ludzką naturę, Bóg człowiek, swoi go nie przyjęli, pisze święty Jan Ewangelii. Naród, który został przez Pana Boga wybrany, dokonał kolejnej wielkiej, dziejowej zdrady. Stał się narodem bogobójczym. Precz z nim, ukrzyżuj go. Krew jego na nas i na syny nasze. W Ewangelii Świętej Chrystus Pan opisuje historię człowieka, który został oczyszczony, z którego wyszedł zły duch. I czytamy w Ewangelii, już zły duch błąka się, szukając sobie miejsca, a nie mogąc go znaleźć, wraca tam, skąd został wypędzony i zastaje ów dom omieciony i ozdobiony. A następnie idzie, bierze ze sobą 7 gorszych duchów i wraca do owego omiecionego i przyozdobionego domu. I tam zamieszkuje. Tak iż koniec owego człowieka jest gorszy niż początek. I ojcowie Kościoła ten fragment Ewangelii Świętej odnoszą właśnie do narodu żydowskiego. Narodu, który został oczyszczony, wyrwany ze szpon demona, otrzymał przecież część objawienia, Stary Testament. Narodu, który był przygotowywany, został omieciony, przyozdobiony, po to, aby przyjąć Zbawiciela. Ale go odrzucił. I czy kiedyś zastanawialiście się, dlaczego ów zły duch, który się błąka, wraca do tego domu, który jest przyozdobiony, omieciony? Nie jest to wprost wyrażone w Ewangelii. Ale ojcowie Kościoła to wyjaśniają. Ponieważ ten dom był pusty. I to jest dramat Żydów. Odrzucili Zbawiciela, nie przyjęli Boga, stali się bogobójcami. I dlatego diabeł do tego narodu niegdyś wybranego wrócił z 7 gorszymi duchami. Tak iż koniec jest gorszy niż początek. I w ten sposób ojcowie Kościoła wyjaśniają zajadłość, z jaką Żydzi zwalczają Chrystusowy Kościół. Bo po ludzku jest to niepojęte, by całymi wiekami knuć kolejne spiski, by próbować dokonać kolejnego bogobójstwa poprzez zniszczenie mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół katolicki. I pewnie, moi drodzy, doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, o czym teraz mówił kaznodzieja. Doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że za tym spiskiem przeciwko Kościołowi stoją konkretni ludzie. Że za tym spiskiem przeciwko całej łacińskiej cywilizacji stoją konkretni ludzie. Pewnie dużo czytacie w internecie, jesteście na bieżąco, wiecie, jakie kolejne etapy tego planu budowy nowego światowego porządku są jeszcze przed nami. I pewnie chętnie, moi drodzy, uderzylibyście się teraz w żydowskie piersi. Ale, moi drodzy, trzeba nam się uderzyć w pierwszej kolejności w nasze katolickie piersi. Chrystus Pan mówi, od kogo, komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. My, katolicy, otrzymaliśmy pełnię objawienia. Nie tylko Stary Testament, w którym Pan Bóg mówi przez figury. Otrzymaliśmy pełnię objawienia, którą podaje nam do wierzenia Kościół Święty. Objawienie, które przekazał Chrystus Pan swoim apostołom. Mamy wszystko, czego nam do zbawienia potrzeba. Mszę świętą, sakramenty, katolicką wiarę. I co my, katolicy, z tym zrobiliśmy? Co my, katolicy? Co katolicy biskupi, kapłani, świeccy uczynili z tym skarbem, które otrzymaliśmy bez jakichkolwiek własnych zasług od samego Boga? Biada nam, biada, bo staliśmy się zdrajcami i to, moi drodzy, zdrajcami jeszcze gorszymi niż zdrajcy żydowscy. To, co dokonało się na i po Soborze Watykańskim II jest kolejną dziejową zdradą wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. I można to oczywiście pudrować, zakrywać kremówkami, ale prawdy nie da się ukryć. I trzeba nam, moi drodzy, stanąć w prawdzie i błagać Boga o wybaczenie, zadośćczynić za największą tragedię w historii ludzkości, jaką był Sobór Watykański II, który, moi drodzy, był możliwy, ta rewolucja soborowa była możliwa na skutek naszej katolickiej słabości. Na skutek naszego tchórzostwa. Bo my, nasi rodzice, dziadkowie, zapragnęliśmy kościoła rodem z Disneylandu. Kościoła, w którym ma być miło, przyjemnie, wesoło, w której ksiądz ma zamienić się w wodzireja zabawiającego publiczność. I nie daj Boże, żeby czegoś ktoś od nas wymagał. To my się połaszczyliśmy na tę podróbkę katolicyzmu. To my, moi drodzy, umożliwiliśmy wrogom naszego Pana Jezusa Chrystusa niszczenie Kościoła Świętego. I trzeba nam za to Boga błagać o przebaczenie, że spaliśmy, kiedy trzeba było nam walczyć. Drodzy moi, powiecie mi, ale proszę księdza biskupa, my jesteśmy katolikami tradycji. My jesteśmy prawdziwymi rycerzami. Drodzy moi, trzeba powiedzieć to wprost. Katolicy tradycji, w zdecydowanej większości, dokonują dzisiaj kolejnej dziejowej zdrady. Zdrady Boga i Jego Kościoła. Złapiecie się za głowę, ależ co ksiądz biskup opowiada? Drodzy moi, corruptio optimis maxima, jak mawiali Rzymianie. Zepsucie najlepszych jest największe. Boża opatrzność po Soborze Watykańskim II doprowadziła do tego, że między innymi arcybiskup Marcel Lefebvre postanowił walczyć o wiarę. Stworzył Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, które miało zagwarantować zachowanie wiary dla kolejnych pokoleń. Tradidi quod ed accepi, te słowa świętego Pawła, które arcybiskup pragnął, aby zostały wyryte na jego grobie. Przekazałem to, co otrzymałem. A coś dziś dzieje się z owym bractwem. Drodzy moi, dokonuje ono kolejnej dziejowej zdrady. Dwa bardzo konkretne przykłady. Przykład numer jeden. Stanowisko owego bractwa wobec tak zwanych eliksirów, zwanych szczepionkami covidowymi. Sekretarz generalny bractwa, ksiądz Seleni, opublikował analizę teologiczną, gdzie w oparciu o różne wyrwane z kontekstu zdania z dzieł świętego Tomasza z Akwinu między innymi, próbuje wykazać, że przyjęcie owej szczepioneczki jest moralnie nie tylko dozwolone, ale może być moralnie nakazane. I powiecie mi, no tak, ale gdy byłam w kaplicy bractwa, nic takiego nie słyszałem. Ano, moi drodzy, ale to jest oficjalny dokument, wobec którego nie zareagował żaden przełożony, żaden członek bractwa. Nie jest to dokument, list jakiś prywatny księdza, zwykłego członka, szeregowego członka bractwa, ale dokument jednego z jego przywódców. I nie możemy wobec tego faktu przejść obojętnie. Wobec tego, że Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X staje się dzisiaj na naszych oczach uczestnikiem budowy nowego światowego porządku. Ramię w ramię z owym dziwakiem z Argentyny, ramię w ramię z Klausem Schwabem i całą bandą zbrodniarzy z Davos, przygotowywuje grunt pod wprowadzenie przymusu szczepień. Czy to będzie takie, czy inne szczepienie? Tego nie wiemy. Ale przerażające jest to, że bez zmrużenia oka potrafią oni, powołując się na katolicką teologię, tworzyć taki twór w postaci pseudoanalizy, która ma przygotować grunt pod kolejne działania świeckich i kościelnych zbrodniarzy, którzy oczywiście wszystko pragną czynić dla naszego dobra, z miłości do nas. Tylko jest to taki rodzaj miłości, który zabija. I nie tylko ciała, moi drodzy, bo nie mamy się lękać tych, którzy zabijają ciało. Mamy się lękać tych, którzy zabijają ducha. Którzy zabijają ducha. I przykład numer dwa. Doskonale pamiętacie, iż w zeszłym roku umysły i serca tak wielu tradycjonalistów rozgrzała dyskusja na temat sakramentów sub conditione warunkowych, udzielanych w sytuacji, w których istnieją wątpliwości co do ważności sakramentu. I trzeba, abym odniósł się do tej kwestii, zwłaszcza w tym miejscu. Drodzy moi, trzy sakramenty wyciskają na duszy niezatarte znamie. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. I nie ma takiego skanerka, który pozwoliłby nam zobaczyć to znamie. Ale i Pan Bóg, i diabeł to znamie widzą. I doskonale wiecie, że jeżeli nie będzie ważnie wyświęconych kapłanów, to nie będzie niemal wszystkich sakramentów. Innymi słowy, Kościół katolicki istnieje w ścisłej łączności z kapłaństwem. Kapłaństwem ustanowionym przez samego Chrystusa. I doskonale rozumieją to wrogowie naszego Pana. Doskonale rozumieją, że bez kapłana nie ma Kościoła. Że nie jesteśmy protestantami, którzy wybiorą sobie jakiegoś pastora, który będzie ich zabawiał i czarował andruty. Że potrzebujemy jako katolicy bezwzględnie katolickich kapłanów. I wydaje mi się, moi drodzy, że dziś często to lepiej rozumieją wrogowie Chrystusa niż katolicy. Wrogowie, którzy po Soborze Watykańskim II przeprowadzili rewolucję liturgiczną, w ramach której zajęli się także reformą obrzędów świętych. I trzeba by być kompletnym idiotą, żeby nie rozumieć, że jeżeli te paluszki maczały, że ktoś maczał, jeżeli Żydzi maczali w tym palce, to że uczynili to po to, żeby Kościołowi pomóc. Trzeba być kompletnym idiotą, żeby w coś takiego wierzyć. Że te nowe ryty, jak kiedyś mi pewien indultowiec powiedział, no one są lepsze od tych starszych, bo lepiej wyrażają rozumienie na przykład biskupstwa, które pogłębił Sobór Watykański II. O bracie. W każdym sakramencie mamy do czynienia z pewnymi elementami, które są niezbędne do jego ważności. Drugą kwestią jest godziwość. Należą do nich materia, forma, intencja i szafarz, odpowiedni szafarz. W przypadku święceń kapłańskich wprowadzonych w pontyfikale rzymskim ogłoszonym przez Montiniego w 1968 roku. Zmodyfikowano nieco samą formę sakramentalną i zmieniono wszystkie tak zwane obrzędy wyjaśniające. Cóż to są obrzędy wyjaśniające? Ano, moi drodzy, poza tą formą sakramentalną, która powoduje skutek sakramentalny, Kościół Święty dokłada niejako pewne obrzędy, które mają wyjaśnić, pokazać, co ten sakrament ma spowodować. co wierzy Kościół. Wyrażają one więc też intencje szafarza, który dany ryt stosuje, który zewnętrznie manifestuje, co chce uczynić. Jeden drobny przykład dam wam do przemyślenia. W tradycyjnym obrzędzie święceń kapłańskich ma miejsce po Komunii Świętej obrzęd udzielenia władzy odpuszczania grzechów. Nowo wyświęcony kapłan, który już jest wyświęcony i ma pełnię, ma już wyciśnięte na duszę znamie kapłaństwa, podchodzi do biskupa, ma jeszcze związany z tyłu ornat. Może takie zdjęcia gdzieś w filmie widzieliście, czy byliście na święceniach i się zastanawialiście, dlaczego ksiądz ma z tyłu związany ornat, podwiązany. Ano wyraża to to, że jeszcze będzie jeden obrzęd. I ten obrzęd polega na tym, że biskup nakłada ponownie ręce, drugi raz, na kapłana. I powtarza słowa Chrystusa, przyjmij Ducha Świętego, którym grzech odpuścił, są im odpuszczone, którym zatrzymasz, są zatrzymane. A więc w zewnętrzny sposób, poprzez tę ceremonię wyjaśniającą, Kościół Święty wskazuje nam, że jednym z zadań kapłana jest słuchanie spowiedzi świętej i rozgrzeszanie. Że po to jest wyświęcany ksiądz, żeby słuchał spowiedzi i rozgrzeszał. To jest jeden z wymiarów zadań kapłana. W Nowym Rycie, moi drodzy, nie ma najmniejszej wzmianki o władzy odpuszczenia grzechu. I było to, moi drodzy, bardzo problematyczne nawet dla Kościoła posoborowego. Ponieważ w latach 70. i 80. kapłani na Zachodzie oświadczali, że oni spowiadać nie będą. Bo przecież przy święceniach kapłańskich nikt im nie mówił, że mają to robić. Mieli rację. I do tego stopnia był to narastający problem, że w 1992 roku Jan Paweł II dokonał reformy, poprawił pontyfikał Pawła VI, i dodał pytanie, czy zobowiązujesz się, które biskup kieruje do diakona, do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Żeby jakaś tam wzmianka była. Ale moi drodzy, jeżeli spojrzymy, porównamy, bez jakichkolwiek emocji i uprzedzeń, te dwa ryty, to musimy dojść do przekonania, że istnieje obiektywna wątpliwość co do tego, czy nowy ryt święceń kapłańskich jest ważny. Co więcej, wątpliwość tę potęguje sytuacja, w której tych święceń udzielał biskup konsekrowany w nowym rycie. Dlaczego? Ano dlatego, że Paweł VI napisał ryt święceń biskupich od nowa. Pomimo tego, że zaledwie 21 lat wcześniej, w 1947 roku, Ojciec Święty Pius XII wydał konstytucję apostolską Sacramentum Ordinis, w której zdefiniował nieomylnie, co stanowi materię i formę sakramentu kapłaństwa, diakonatu kapłaństwa i święceń biskupich. Po 21 latach nagle cały obrzęd święceń biskupich łącznie z formą sakramentalną tworzony jest na nowo. Przypadek? Działanie dla dobra Kościoła? I pewien youtuber, znany youtuber z Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X w maju zeszłego roku postanowił w celu gaszenia pożaru, jakim dla Bractwa okazały się święcenia subkondycjone, które miały miejsce w Polsce, nagrał żenujący materiał, który opublikował na YouTubie, w którym przy wykorzystaniu podręcznika do teologii moralnej, z głupim uśmieszkiem na twarzy, starał się przekonać, że tak naprawdę to Kościół nie wie, jak księdza wyświęcić, bo są różne teorie i nie wiadomo, co jest formą, co jest materią, ale u nas i tak wszystko jest na pewno dobrze, więc się nie przejmujcie. I patrzcie, nawet słowem nie zająknął się o konstytucji Piusa XII, Sacramentum Ordinis, i o tym, że katolicki papież zdefiniował nieomylnie, co stanowi formę sakramentu. I pytanie, czy jest na tyle niedouczony, może mu w seminarium nie powiedzieli, że taki dokument był wydany, czy celowo go przemilczał? A jeżeli celowo przemilczał, to pytanie, w jakim celu? Na czyje zlecenie? Bo trudno uwierzyć, żeby ksiądz, który studiował katolicką teologię, o tej konstytucji nigdy nie słyszał. I wszyscy moi drodzy doskonale pamiętacie, jak za wszelką cenę kapłanie Bractwa Świętego Piusa X zaczęli udowadniać, że wszystko z nowymi obrządkami święceń jest na pewno w porządku. Że święcenia subkondicjone to świętokradztwo. Coś niedopuszczalnego. Grzech ciężki. Byle tylko nastraszyć ludzi i nie pozwolić im myśleć. A wystarczy, że weźmiesz do ręki tekst katolickich święceń i posoborowej święconki. I dojdziesz do przekonania, że jest wątpliwość, że nie ma pewności, co ten biskup, który ten ryt stosował, miał w głowie. Jak rozumiał ten ryt. Dlatego, moi drodzy, jest czymś przerażającym, że kapłani Bractwa Świętego Piusa X, którego założyciel udzielał zawsze święceń subkondicjone, którego biskupi do lat 2000 pozostali wierni tej praktyce i udzielali święceń subkondycjonalne. Sam wiem o takich przypadkach, jeszcze w 2005-2006 roku, że biskupi, kapłani tego bractwa dziś udają, że nie wiedzą, o co chodzi, że problemu nie ma. A problem jest, moi drodzy, fundamentalny. Fundamentalny. I nie jest to czysta dywagacja teologiczna, ale doskonale wiecie, ilu takich nowych księży, w cudzysłowie, przywędrowało do Bractwa Świętego Piusa X w ostatnich 2-3 latach. Tak iż więcej jest już tych z nowusowymi święceniami niż z tradycyjnymi. Więc problem jest bardzo realny. Problem jest bardzo realny, bo nikt nie może mieć pewności, czy idąc dziś do kaplicy Bractwa Świętego Piusa X, trafi na ważnie wyświęconego katolickiego kapłana, czy na osobę, która ma wątpliwe święcenia kapłańskie. Mniej lub bardziej wątpliwe. A ostatnio podobno pojawił się nabytek wyświęcony w Danii po seminarium Redemptoris Mater neokatechumenalnym. U nich też święcenia przy stolze z menorą przyjmował i grasuje teraz, używając terminologii pewnego kapłana, po kaplicach bractwa. Dlaczego bractwo przestało domagać się od księży, by przyjęli święcenia subkondycjonalne? Odpowiedź jest prosta. Bo przecież nie może drażnić swoich rzymskich rozmówców, kwestionując choćby w najmniejszym stopniu to, czy są oni kapłanami, biskupami czy nie. W imię ludzkich interesików przemilcza się kwestię fundamentalną z punktu widzenia naszych dusz. Jest to, moi drodzy, nic innego jak kolejna zdrada. Jak kolejna zdrada. Bo są to ludzie, są to duchowni, którzy zostali ostrzeżeni, wyraźnie ostrzeżeni, przed soborem i przed reformami, tak zwanymi reformami, dokonanymi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W imię otwarcia Kościoła na świat. Dlatego, moi drodzy, trzeba nam się smucić, widząc tę kolejną dziejową zdradę, ale jednocześnie trzeba nam się radować. Radować z tego, że bez jakichkolwiek własnych zasług dane nam było zrozumieć, na czym polega spisek przeciwko Kościołowi. Że dane było nam zrozumieć, że naszym wrogiem jest diabeł, który uczyni wszystko, co tylko może, aby wciągnąć nas do piekła, który nie ma litości, który dokłada wszelkich starań, aby jak najwięcej dusz katolickich, dusz zwieść. Trzeba nam, moi drodzy, dziękować za to, że powstają w całej Polsce, na całym świecie takie miejsca jak te, jak to, w którym jesteśmy. Katakumby. Niektórzy się śmieją, niektórzy mówią, po co tworzyć katakumby, to nie czas, to nie czas. Sięgnijcie do Starego Testamentu, gdy Noe budował arkę, też się z niego nabijali. Po co? Chrystus Pan w Wielki Czwartek, kiedy szedł do Ogrodu Oliwnego, powiedział do apostołów, czuwajcie i módlcie się. W tej właśnie kolejności. Czuwajcie i módlcie się. Nie wystarczy, że będziemy rozmodleni, jeżeli nie będziemy czuwać. Mamy czuwać, ponieważ Chrystus Pan powiedział, że spodziewać się musimy fałszywych proroków. I tylko ten, kto jest świadomy zbliżającego się niebezpieczeństwa, jest w stanie przed tym niebezpieczeństwem się obronić. A ile dzisiaj dusz pobożnych, rozmodlonych, także i w tradycji, nie widzi, że stali się ofiarami szatańskiego zwiedzenia. Bo przestaliśmy, moi drodzy, czuwać. Dziękujmy zatem za to miejsce, w którym możemy oddawać cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Tak jak to ma obowiązek czynić każdy katolik. Dziękujmy za to, że posługuje tu katolicki kapłan, co do którego nie ma cienia jakichkolwiek wątpliwości, że tym katolickim kapłanem jest, że ten kapłan głosi nam katolicką wiarę, a nie jej podróbkę, będącą efektem kompromisu zawartego z synami tego świata. Radujmy się, moi drodzy, choć jest to radość, która miesza się z łzami, kiedy pomyślimy o tym, jak wielu ludzi zostało oszukanych. Ale, moi drodzy, pytanie, ilu z nich chce być dalej oszukiwanych? Ilu z tych ludzi, którzy żyją wobec nas, sprawuje dziś kult świętego spokoju? Ilu z ludzi wokół nas, waszych najbliższych, ponad wszystko ceni dzisiaj sobie święty spokój? Trzeba nam, moi drodzy, bić się w nasze katolickie, tradycyjne piersi i błagać, abyśmy my nie stali się kolejnymi zdrajcami. Abyśmy my nie ulegli tej szatańskiej pokusie pójścia na kompromis, zapalenia kadzidła, małego kadzidełka przed ołtarzem współczesnych bożków. Bo w tym światowym panteonie, który jest dziś tworzony, znajdzie się z całą pewnością mała kapliczka dla katolickich tradycjonalistów. Ów sympatyczny dziadziuś z Watykanu przecież pragnie przytulić do swojego serduszka każdego człowieka. No chyba, że szepniesz mu na łóżko, że jesteś rzymskim katolikiem, który oddaje Bogu cześć tylko i wyłącznie tak, jak to należy czynić poprzez mszę świętą wszechczasów. To wówczas ten miły, sympatyczny, uśmiechnięty staruszek zamieni się w bestię, która wbije ci nóż w plecy. Bo pała on nienawiścią. Prawdziwą, autentyczną nienawiścią, której nawet nie jest w stanie zakryć za swoim sztucznym uśmiechem, do tego, co katolickie, do tego, co Boże. Nie dajcie się zwieść fałszywym prorokom. Trwajcie przy katolickiej wierze, przy katolickiej mszy świętej, przy katolickich kapłanach, których Pan Bóg posyła do was, tak jak niegdyś posłał swojego Syna do narodu żydowskiego. Pytanie, czy wy tych katolickich kapłanów przyjmiecie, czy odrzucicie? Wybór należy do was. Bóg nie opuszcza, nie przestaje się troszczyć o swój Kościół. Często ostatnio pytają mnie ludzie, księże biskupie, tak mało jest księży w Polsce katolickiej. Ja odpowiadam, tylu księży jest w naszym kraju, na ilu sobie zasłużyliśmy, ilu potrzeba. Będziecie się modlić, będziecie się nawracać. To Pan Bóg i o to się zatroszczy, aby nie zabrakło pasterzy, prawdziwych pasterzy, a nie przebierańców. Bo to, że ktoś zarzuci na siebie rzymski ornat, nie oznacza jeszcze, że jest przyjacielem Chrystusa Pana. Czuwajcie za tym i módlcie się, abyście nie ulegli tej największej pokusie, pokusie zdrady. Oby nikt z nas nie musiał wstydzić się na sądzie ostatecznym z tego, że stanął w jednym szeregu z Judaszem i jego duchowymi synami. Niech nas przed tym strzeże Matka Najświętsza, Królowa Polski. Amen. I Ojca, i Syna, Ducha Świętego. Amen.